Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Z Dziejów Apostolskich. Oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Z Psalmu 31. Ukaż swe oblicze swojemu słudze, wybaw mnie przez swe miłosierdzie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak albo co macie powiedzieć. W owej godzinie będzie wam podane, co macie powiedzieć, bo to nie wy mówicie, lecz Duch Ojca waszego mówi przez was. Przyzwyczajeni jesteśmy chyba, siostry i bracia, że w dzień następujący po uroczystości Narodzenia Pańskiego Kościół stawia nam przed oczy osobę świętego Szczepana. I o ile rzeczywiście jest to pewien zgrzyt, bo zatrzymujemy się nad tajemnicą miłości ukrytą w tym niemowlęciu, które przecież pomimo swej słabości, nieporadności i bezsilności jest mocne, jest przedziwne, jest odwieczne. To jest niemowlę, które przynosi pokój. A chwilę później spoglądamy na dojrzałego człowieka, zafascynowanego Chrystusem. Widzimy w 6 i 7 rozdziale Dziejów Apostolskich jego zmaganie się, jego spór. Słuchamy słów pełnych ognia Ducha Świętego i może się wydawać, że to wszystko do siebie nie pasuje. To jednak Kościół w swojej niesamowitej intuicji, która mnie dzisiaj zachwyca i zdumiewa, łączy te dwa wydarzenia, pokazując, na czym polega ta droga miłości, którą Bóg pokonuje, szukając człowieka, oferując zbawienie. I jak może wyglądać nasza ludzka odpowiedź na ten dar, na tę bliskość, na tę miłość? Przedziwny jest cały kontekst tego wydarzenia, które dzisiaj wspominamy. To rok 36, 3 lata po śmierci Chrystusa. Wspólnota Kościoła musi się mierzyć z rozmaitymi wyzwaniami. Zresztą pokazują to bardzo mocno Dzieje Apostołów. Przychodzi moment, gdy uczniowie Chrystusa decydują się na ustanowienie diakonów, tych, którzy będą służyć. Pojawiają się rozmaite spory o brak zauważenia kogoś. Takie zwyczajne ludzkie sprawy, które przecież dotykają również nas w tych czasach. Jednym z pierwszych diakonów jest Szczepan. Dzieje apostolskie powiedzą, że miał w sobie ogień Bożego Ducha. Był wypełniony łaską, wypełniony mocą. Szczepan nie ogranicza swojej działalności tylko do posługi ubogim, ale naucza wypełniony Duchem Świętym. Opowiada Ewangelię. Głosi z taką mądrością, której nikt nie potrafi się przeciwstawić. I dlatego zostaje oskarżony o bluźnierstwo przeciwko prawu i przeciw świątyni. A ponieważ w tym miejscu, w tym czasie działania Kościoła, wszyscy przyjmują za oczywiste przestrzeganie wszystkich przepisów prawa mojżeszowego. Słuchają Ewangelii, poznają Chrystusa, ale jednocześnie cały czas są zakorzenieni w judaizmie. Pierwsze czytanie jest złożone z fragmentów 6 i 7 rozdziału, których lektura pozwala poznać choć część tego ducha Szczepana, niesamowita mądrość i niezwykła łaska. On pokazuje bardzo dobitnie, że ci, którzy mają obietnicę, ci wobec których zostało wypowiedziane słowo wierności, słowo przymierza, są niewierni, zlekceważyli wolę Boga. Może kogoś dziwić fakt, że Szczepan zostaje ukamienowany, zostaje skazany na śmierć i ten wyrok faktycznie zostaje wykonany, chociaż Judea jest cały czas pod okupacją Rzymu. No niestety dla Szczepana, a bardzo szczęśliwie dla jego oskarżycieli złożyło się, że właśnie wtedy Poncjusz Piłat został odwołany z urzędu prokuratora namiestnika Judei, wracał do Rzymu, a nowy namiestnik jeszcze nie zdążył objąć władzy, jeszcze nie zdążył dotrzeć do tej prowincji judejskiej. Wykorzystano więc moment, aby dokonać tego samosądu na Szczepanie. Zresztą Biblia zaraz potem powie, że rozpoczęło się wtedy wielkie prześladowanie w kościele w Jeruzalem. Znamy historię Szczepana, znamy kontekst wydarzenia, którym jest jego śmierć. Ale mnie podczas lektury dzisiejszych tekstów, kiedy zatrzymałem się na końcówce 7 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy Szczepan wypełniony łaską mówi, że widzi otwarte niebo i widzi Chrystusa, który stoi po prawicy Ojca. I to wszystko, co dzieje się chwilę później, to podobieństwo w jego drodze na śmierć do drogi męczeńskiej Chrystusa. Te same słowa, te same pragnienia. On naprawdę jest wypełniony miłością i tęsknotą za Jezusem. Od razu przyszło mi na myśl skojarzenie, od którego nie potrafiłem się uwolnić. W mojej głowie rozbrzmiewały wersety psalmu 131. I pomyślałem sobie, że właśnie wtedy, gdy Szczepan tracił życie, mógł się modlić słowami z drugiego wersetu tego psalmu, chociażby: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki. Jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Zresztą opis męczeństwa wydaje się odpowiadać tej myśli, która pojawiła się w mojej głowie i sugeruje jakby przygotowanie niemowlęcia do snu. To dziecko jest pewne bezpiecznych ramion rodziców. Jakby nie zwracało uwagi na to, co się dzieje wokół, bo całym swoim sercem, całym sobą czuje i chłonie potężną, ogromną czułość i troskę swoich najbliższych. To jak przeżywa Szczepan ostatnie chwile swojego życia, co się dzieje w synagodze pod koniec jego kerygmatu, bo przecież on wykorzystuje tę okazję, to oskarżenie, ten proces do tego, żeby powiedzieć o Chrystusie. On głosi kerygmat. To jest również znak tego niesamowitego podobieństwa i związania z wczorajszą uroczystością. Chrystus, który w żłobie i w warunkach urągających człowiekowi, a co dopiero Synowi Boga, jest pewien miłości swoich najbliższych. Bezbronny, bezsilny, poddaje się dłoniom Miriam i jest bezpieczny pod ręką Józefa. I dlatego właśnie zachwyciła mnie dziś ta intuicja Kościoła, który bezpośrednio po narodzinach Chrystusa daje nam okazję, by spojrzeć na świętego Szczepana, na moment jego narodzin dla nieba. Jeśli pójdziemy dalej w tym kluczu, to zobaczymy, że odpowiedź psalmu 31, nie 131, ale 31, który usłyszymy w liturgii słowa, te kilka wersetów również daje nam pewność Bożej troski, Bożej opieki, Bożej czułości. Zresztą sam tytuł psalmu już to sugeruje. To psalm dla Dawida do wykonania z natchnieniem. I pomimo trudnych treści, przedzierającego się między słowami, między zdaniami, lęku o własne życie, skargi prześladowanego człowieka, to wciąż przebija też zaufanie, pewność, że Bóg ochroni, że Bóg ocali. Oparłem na Tobie moje nadzieje. Powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoich rękach są moje losy. Dlatego ta potężna i natarczywa prośba: ukaż swe oblicze swojemu słudze. Wybaw mnie przez swe miłosierdzie. Miłosierdzie Boga jest wybawieniem. Każdy z nas tego doświadcza, siostry i bracia, w momencie spowiedzi. Doświadczyliśmy tego tak namacalnie w chwili naszego chrztu. Nowe życie, nowe zrodzenie. Życie Boga dane nam zupełnie za darmo. Miłość, która uzdalnia nas do tego, która nas umacnia, która uruchamia nas do tego, byśmy kochali. By nie było nam obojętne, co się dzieje z naszymi siostrami i braćmi. By nie było nam obojętne, jak przyjmuje się Chrystusa. Czy Bóg jest przyjęty czy znajduje miejsce w świecie, w moim świecie. Mówi się ładnie o tym, żeby Bóg znalazł miejsce w moim sercu, ale te słowa są tak samo piękne, jak i nieczytelne. Bóg chce znaleźć miejsce w moim świecie. Ja mam Mu znaleźć miejsce w moim świecie, w moim postrzeganiu rzeczywistości, w moich relacjach, w moich działaniach, w moich pragnieniach, w moich priorytetach. Czy jest w tym wszystkim miejsce dla Chrystusa? Czy mam w sobie to przekonanie, że jestem bezpieczny, kiedy oddaję się dłoniom Boga? I tą drogą prowadzi nas liturgia do Ewangelii, fragment 10 rozdziału w redakcji świętego Mateusza. To kilka zdań z mowy Jezusa, kiedy On wysyła swoich uczniów dla głoszenia Ewangelii. Jezus mówi bardzo wyraźnie, bardzo klarownie, bardzo racjonalnie. Bądźcie ostrożni. Bądźcie ostrożni wobec tych wszystkich ludzi, którzy odrzucają Słowo, którzy mnie odrzucają. Bo z mojego powodu będą was prowadzić nawet przed namiestników i królów. Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak albo co macie powiedzieć. Bo to nie wy mówicie, lecz Duch Ojca waszego mówi przez was. Jeśli pójdziemy za tą myślą ukrytą w 131 psalmie, o tym pokoju, ładzie w duszy, o poczuciu bezpieczeństwa, jakie ma niemowlę na kolanach matki, to w tej zachęcie Jezusa, a właściwie w tym ostrzeżeniu, które Jezus wypowiada wobec apostołów, nie chodzi o nic innego, jak właśnie o miłość. Absolutne zaufanie. Świadomość tego, że Bóg będzie bronił swojej Ewangelii. On pokaże, że jest wierny, że tu naprawdę chodzi o Niego. Nie chodzi o nas. Nie chodzi o mnie czy o ciebie, siostro i bracie. O to, żebyśmy dobrze wypadli, żebyśmy się jakoś zaprezentowali, żebyśmy zabłysnęli, żeby znaleźć odpowiednie argumenty, żeby ostatecznie poczuć się zadowolonym z siebie, bo zrobiłem teraz coś dla Chrystusa. Bóg potrafi o siebie zadbać. Tutaj chodzi o miłość. O tę miłość, którą Bóg ma do tych, którzy będą oskarżać, którzy będą Go osądzać, którzy będą Mu wytykać rzekome błędy, uciemiężenie i tak dalej, i tak dalej. Którzy będą usprawiedliwiać swoją niewiarę. Autor niedokończonego dzieła na Ewangelię Mateusza w homilii 24 napisze, że tu chodzi o większe pocieszenie apostołów. Że to tak, jakby Jezus powiedział do nich, ponieważ szczególnie we mnie wierzycie albo wyznajecie, że ja jestem prawdą. Widzicie mnie głodnego, a wierzycie, że jestem chlebem niebieskim. Widzicie, jak pragnę, a wierzycie, że jestem źródłem wody, która wytryska ku życiu wiecznemu. W jaki sposób zmysł ludzki co innego widzi, a w co innego wierzy, co innego wyznaje? Jeśli więc teraz, kiedy nie ma niebezpieczeństwa, łaska moja w was działa, to o ileż bardziej będzie z wami, kiedy nadejdzie prześladowanie. Ponieważ ten, który podtrzymuje cię w czasie pokoju, pomoże ci także podczas wojny. Zaufanie. Wczoraj Bóg nam bardzo mocno pokazał, że ufa człowiekowi. Zaufał tym dwojgu młodym z Nazaretu, Józefowi i Miriam. Dziś On sam zaprasza nas, żebyśmy zaufali Jemu. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.